z Kijowa. 485. dzień rosyjskiej inwazji na Ukrainę, inwazji na pełną skalę. Wita się Paweł Bobołowicz, naszą audycję realizuje Marcin Suchmiel. Rosja rozważa scenariusz aktu terrorystycznego z uwolnieniem promieniowania w zaporowskiej elektrowni jądrowej. Tak mówi prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski, powołując się na dane otrzymane z wywiadu Ukrainy. Według ukraińskiego wywiadu strona rosyjska przygotowała już wszystko, co jest niezbędne do przeprowadzenia takiego ataku terrorystycznego. Przekazujemy wszystkie dostępne informacje naszym partnerom, wszystkim na świecie, powiedział ukraiński prezydent. I o tym temacie za chwilę będziemy rozmawiali z Arturem Żakiem bardziej obszernie. Tymczasem Międzynarodowa Agencja Energii Atomowej twierdzi, że sami przedstawiciele agencji nie widzieli min na terenie zaporowskiej elektrowni jądrowej, w szczególności w pobliżu stawu chłodzącego, zbiornika chłodzącego podczas ostatniej wizyty Rafaela Grossiego 15 czerwca. Agencja jest jednak świadoma wcześniejszego umieszczania min poza elektrownią jądrową, a także w niektórych miejscach na jej terytorium. W nocy Rosja przeprowadziła kolejny atak rakietowy na ukraińskie tyły. Siły powietrzne Ukrainy informują, że celem było lotnisko wojskowe w Chmielnickim, ale wszystkie 13 pocisków zostało zestrzelonych. Nie ma informacji o zniszczeniach i ofiarach. Prezydent Wołodymyr Zełenski odwołał ambasadora Ukrainy na Białorusi Horaa Kyzyma. Kyzym pracował na tym stanowisku od 2017 roku. Jednocześnie ukraińska prawda zauważa, że po spotkaniu Łukaszenki z tak zwanym szefem tak zwanej Donieckiej Republiki Ludowej Puszylinem, ambasador Ukrainy został odwołany do Kijowa na konsultacje i nie powrócił już do Mińska. O tym temacie też dzisiaj będziemy rozmawiali z Olą Siemaszką. Ale już przenosimy się do Lwowa, gdzie jest Artur Żak. Dzień dobry Arturze.
Dzień dobry Pawle, kłaniam się nisko.
Przed chwilą Tomek Wybranowski wspomniał o tym, jak go zastępujesz w wymiarze muzycznym, ale nie tylko w wymiarze muzycznym, bo też w wymiarze informacyjnym jesteś jedną z jednym z głównych filarów naszej wschodniej redakcji i teraz zająłeś się tematem, który dotyczy nie tylko Ukrainy, ale dotyczy nas wszystkich, niebezpieczeństwa związanego rzeczywiście z możliwym do przeprowadzenia aktem terrorystycznym przez Federację Rosyjską na terenie polskiej elektrowni jądrowej. Arturze, co na ten temat wiemy? Czy rzeczywiście jest takie niebezpieczeństwo, jak przed chwilą powiedziałem, czy być może te obawy są przesadzone?
Tak, temat elektrowni jądrowej w Zaporożu dotyczy sporej części Europy. Warto zaznaczyć, że to jest największa elektrownia jądrowa w Europie. Elektrownia, która od wielu miesięcy jest okupowana przez Federację Rosyjską. Elektrownia, na której są rozmieszczane zarówno jednostki wojskowe, chodzi mi o siłę żywą, czyli żołnierzy, jak i amunicję, a także elektrownia, która w wielu miejscach jest zaminowana. Wielokrotnie mamy doniesienia od między innymi pracowników, którzy pozostają na terenie elektrowni jądrowej. Jeżeli chodzi o te najświeższe informacje, te doniesienia władz ukraińskich, które wygłosił prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski, to Wołodymyr Zełenski wprost mówi o tym, że niektóre obiekty bezpośrednio odpowiedzialne za bezpieczeństwo na terenie elektrowni jądrowej są zaminowane i jest właśnie planowany taki zamach. I na początku ty już zacytowałeś część tej wypowiedzi Zełenskiego, ale chciałbym słuchaczom przedstawić całą jego wypowiedź. To nie jest długa wypowiedź, dwuminutowa wypowiedź.
Очередное бессмысленное действие по указке из Лондона, сделанное киевским режимом. Это ничего не решает.
Na razie to jeszcze nie wypowiedź prezydenta Zełenskiego, ale nasz realizator Marcin Suchmiel już dociera do tej wypowiedzi. Zaraz państwo usłyszycie głos prezydenta Wołodymyra Zełenskiego.
Drogi Ukraińcy i Ukrainki i wszyscy ludzie świata, wszyscy, ja podkreślam to.
Drodzy Ukraińcy i wszyscy ludzie świata, podkreślam, wszyscy mieszkańcy ziemi. Właśnie wysłuchałem raport naszego wywiadu i Służby Bezpieczeństwa Ukrainy. Dwa punkty. Rosyjski atak terrorystyczny na Kachowską elektrownię wodną, zamach, który miał miejsce. I kolejny atak terrorystyczny, który niestety już jest przygotowywany przez rosyjskich okupantów w zaporowskiej elektrowni jądrowej. Jeśli chodzi o Kachowkę, ukraiński wywiad i Służba Bezpieczeństwa Ukrainy zebrały nowe dowody na to, w jaki sposób Rosjanie Rosjanie wysadzili tamę i inne konstrukcje elektrowni wodnej. Była to absolutnie świadoma, wyrachowana zbrodnia. Na okupowanym terytorium, w elektrowni, która była pod pełną kontrolą okupantów. Należy zauważyć, że w zeszłym roku ostrzegaliśmy świat, że Rosja przygotowuje taki atak terrorystyczny. Natychmiast ostrzegliśmy po tym, jak otrzymaliśmy pierwszą potwierdzoną informację o zaminowaniu elektrowni wodnej. Jeżeli chodzi o zaporoską elektrownię jądrową, to przypominam tym, którzy zapomnieli, że jest to największa elektrownia jądrowa w Europie. Cały świat, Międzynarodowa Agencja Energii Atomowej, wszystkie kraje i wszyscy przywódcy dokładnie wiedzą, co tam się dzieje. Rosja wykorzystuje zaporoską elektrownię jądrową jako element swojej agresji. Okupuje elektrownię, osłania nią ostrzał pobliskich miast, magazynuje tam broń i rozmieściła tam żołnierzy. Nasz wywiad otrzymał informację, że Rosja rozważa scenariusz przeprowadzenia ataku terrorystycznego w zaporowskiej elektrowni jądrowej. Atak terrorystyczny, który doprowadzi do rozprzestrzenienia się substancji promieniotwórczych. Mają już wszystko przygotowane. Niestety wielokrotnie byłem zmuszony do przypominania, że promieniowanie nie zna granic państwowych, a o tym, w kogo uderzy, decyduje tylko kierunek wiatru. Udostępniamy wszystkie dostępne informacje naszym partnerom i wszystkim na świecie. Wszystkie dowody. Europa, Ameryka, Chiny, Brazylia, Indie, świat arabski, Afryka, absolutnie wszystkie kraje, każdy powinien to wiedzieć. Organizacje międzynarodowe, absolutnie wszyscy. Nigdy i nigdzie nie powinny się wydarzyć żadne ataki terrorystyczne na elektrownie jądrowe. Tym razem nie może się wydarzyć taka sytuacja jak z elektrownią w Kachowce. Świat został uprzedzony, więc świat może i powinien działać. Chwała Ukrainie.
I powinien działać. Chwała Ukrainie.
To było wczorajsze przemówienie prezydenta Zeleńskiego. Tutaj bym dodał jeszcze krótkie zdanie z wywiadu dla BBC, którego Wołodymyr Zeleński udzielił 21 czerwca, a mianowicie on powiedział, że społeczność międzynarodowa wyeliminuje rosyjskiego dyktatora Władimira Putina, jeśli ten nie przestanie grozić użyciem broni jądrowej. Dodatkowo chciałbym zaznaczyć, że wczoraj późnym wieczorem ukazał się też wywiad z dawnym, byłym pracownikiem elektrowni jądrowej, odpowiedzialny między innymi za piąty blok energetyczny, który nadal jest w trybie gorącym, tak zwanym. Wszystkie inne bloki energetyczne zostały już wiele miesięcy temu przeniesione do trybu zimnego, tego tak zwanego trybu bezpiecznego. Piąty blok energetyczny nadal jest w trybie gorącym. Parę miesięcy temu pracownicy, a tak naprawdę nadzór nad elektrownią jądrową w Zaporożu nakazał też przeniesienie w tryb zimny tego bloku energetycznego. Rosjanie dotychczas tego nie zrobili, a ten były pracownik Mykhajlo Szuster, to jest wybitny naukowiec zajmujący się energią atomową, doradca energoatomu, dyrektor do spraw zamówień, więc osoba, która od początku zna tę elektrownię, zresztą on 3 bloki energetyczne otwierał na tej elektrowni jądrowej, zaznacza, że to jest właśnie kuriozalna sytuacja w kontaktach z między innymi z prezesem Grossi, z dyrektorem Grossi Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej, dlatego że on wprost powiedział, że Grossi pokrywa przestępców, pokrywa Rosję, a to dlatego, że nawet nie jest zaminowany ten zbiornik ochładzający, a tak zwane zbiorniki rozpryskowe. To są 3 zbiorniki, które odpowiadają za 3 poziomy bezpieczeństwa. I co gorsza, od wielu miesięcy nie pozwala się ukraińskim pracownikom serwisować niektóre części tego bloku energetycznego, co grozi też awarią. Taką awarią, która jest w stanie między innymi zdetonować miny, które na tamtym terenie są ulokowane, więc sytuacja jest naprawdę poważna. Pawle?
Arturze, w polskich mediach wypowiadają się eksperci, czasami zastanawiam się nad tym sformułowaniem, i pada takie najczęściej stwierdzenie, że przecież Putin nie jest tak nieobliczalny, po co miałby coś takiego zrobić, że to ze względu na właśnie racjonalność Putina jest niemożliwe. Co o tym sądzisz?
To znaczy, no, racjonalność Putina to jest oksymoron, moim zdaniem. Jeżeli ktokolwiek wierzy w racjonalność notabli Federacji Rosyjskiej, no to jest człowiekiem specyficznym. Oni są bezwzględni, tak, konsekwentni, tak. Możliwe, że działają psychopatycznie, tak, ale z racjonalnością to ma mało wspólnego i na to jest wiele dowodów, chociażby podczas tej fazy wojny rosyjsko-ukraińskiej. No nie wiem, mnie cały czas dziwi działalność organizacji międzynarodowej, między innymi Grossiego, który ewidentnie po prostu wskazuje i pokrywa działanie Federacji Rosyjskiej. Warto zaznaczyć, że pomimo tego, że Rosatom zgłosił się do Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej, że to on teraz zarządza elektrownią jądrową, ale nadal na licencji Ukrainy. Warto też zaznaczyć, że Rosja jest... najwięcej wpłaca na rzecz Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej, więc jest jednym z głównych, nazwijmy to, sponsorów, grantodawców tej organizacji. Tutaj nic nie sugeruje, ale warto także nad tym się zastanowić, nad miękkością, uległością notabli rosyjskich, bo świat i organizacji, które zostały stworzone do kontroli energii atomowej, no jakoś przyjęły to bardzo spokojnie, że można teraz okupować takie miejsce jak elektrownia jądrowa i zarządzać nią przez inną jednostkę na podstawie licencji ukraińskiej. No to jest kuriozum.
Rafael Grossi przyjeżdża i wyjeżdża. Nie ma możliwości stworzenia misji międzynarodowej stałej na terenie elektrowni atomowej. Nie można by było doprowadzić do takiej sytuacji, że po prostu ci, którzy by przyjechali, obserwatorzy międzynarodowi, no byliby pewnego rodzaju gwarancją, że Rosja jednak sobie na takie działania nie pozwoli.
Tacy obserwatorzy byli w elektrowni jądrowej po tym pierwszym słynnym, ogłaszanym na cały świat wizytacji Grossiego na terenie elektrowni jądrowej. Tam przez kilka tygodni, może nawet miesięcy, tutaj nie chcę skłamać, pozostawali obserwatorzy, ale nic z tego nie wynika. Tak naprawdę Międzynarodowa Agencja Energii Atomowej działa w ramach ONZ-u, czyli na podstawie opinii Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej ONZ może działać. Na przykład niektórzy specjaliści o tym mówili, że można by było wprowadzić kontyngent pokojowy, który byłby neutralny od Rosji i Ukrainy, ale który by był w stanie zabezpieczyć działalność elektrowni jądrowej. Ale pomijając fakt, że ONZ jest nieudolne, no to ONZ nawet nie może działać, bo żadnej opinii Grossiego, czyli tak naprawdę Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej, nie ma. Oni tylko konstatują fakt, że no tak, są jacyś żołnierze, no tak, no teraz była to elektrownia rosyjska, ukraińska, teraz jest rosyjska, zarządzana przez Rosjan na podstawie licencji ukraińskiej, no i my dalej działamy i cały czas zaznaczamy, że jest niebezpieczeństwo. I moim zdaniem teraz koncentrowanie się tylko i wyłącznie na poziomie wody w zbiorniku, a na tym Grossi się koncentrował cały czas, no jest trochę dziwne, biorąc pod uwagę, że tam są żołnierze, że tam jest ciężki sprzęt, że tam są ładunki wybuchowe i że tam jest amunicja. Myślę, że poziom wody w tym zbiorniku nie jest aż tak istotny, jak to, że tam są żołnierze i teren jest zaminowany. Pawle?
Arturze, mamy też niezwykły materiał, wywiad, który zapisała nasza koleżanka Daria Hordyjko. Ten wywiad zaprezentujemy jutro w programie wschodnim, ale tłumaczyłeś go, jeżeli możesz zdradzić, tak żeby z Państwa zachęcić do tego, by słuchali jutro programu wschodniego. Co w tym wywiadzie jest takiego istotnego?
To jest przede wszystkim najistotniejsze w tym wywiadzie jest to, że tego wywiadu udzieliła osoba, która nadal jest pracownikiem w Energodarze, cały czas przebywa w Energodarze. Kilka miesięcy temu już prezentowaliśmy wywiad z tą osobą, a teraz to są najświeższe informacje, które Daria Gordijko uzyskała wczoraj tuż przed północą, więc z samego serca elektrowni jądrowej, więc jutro zaprezentujemy ten wywiad w programie wschodnim. Zachodnim i myślę, że tam będzie sporo konkretów. To nie jest długi wywiad, ale to jest wywiad od osoby, która jest właśnie na miejscu i jest najbardziej kompetentna do udzielania informacji.
Czyli niezwykłe świadectwo osoby, która znajduje się na miejscu, pracuje, ale też jest zagrożona tym wszystkim, co może się wydarzyć. Jak z tej perspektywy wygląda sytuacja w Zaporskiej Elektrowni Jądrowej, będziecie Państwo mogli się dowiedzieć jutro w programie wschodnim. Arturze, bardzo serdecznie dziękuję, chociaż proszę, żebyś z nami pozostał. Jest godzina 9:46.
Raport z Kijowa.
W raporcie z Kijowa przenosimy się do Wilna, gdzie jest szefowa naszej białoruskiej redakcji Ola Siemaszko. Dzień dobry, Olu.
Dzień dobry, Pawle, witam naszych słuchaczy.
Tak się składa, że coraz częściej w raporcie zwracamy uwagę na problemy ukraińsko-białoruskie, bo one mają znaczenie, czasami nawet kluczowe znaczenie, jeśli chodzi o kwestie tejż wojny i sytuacji na Ukrainie. Teraz wydarzenie z dyplomacji, związane z działaniami i sferą życia dyplomacji. Prezydent Wołodymyr Zełenski odwołał ambasadora Ukrainy na Białorusi Ihora Kyzyma. Co takiego się stało? A właściwie może inaczej. Przecież cały czas opowiadamy od początku tej rosyjskiej inwazji, że Białoruś Łukaszenki jest współodpowiedzialna za rosyjską agresję, że w różnych formach uczestniczy w tej agresji, a Ukraina wciąż nie rozrywa stosunków dyplomatycznych i do tej pory miała swojego ambasadora na Białorusi. Więc co wydarzyło się teraz, że ambasador został odwołany?
Wydaje mi się, że do tego doprowadziła taka logika rozwoju stosunków białorusko-ukraińskich w ostatnich miesiącach i też powtórzę, że po wybuchu wojny Ukraina nie zerwała stosunków dyplomatycznych z Białorusią i jak to było w przypadku Rosji, ambasador Ukrainy został zapytany, dlaczego on jest w Mińsku i odpowiedź brzmiała, że rozwiązywać problemy Ukraińców, którzy uciekli przed działaniami wojennymi na terytorium Białorusi. Ale już od 24 lutego 2022 roku Igor Kyzym, jak mi się wydaje, stał się po prostu rekordystem, jeśli chodzi o wizytach do białoruskiego MСЗ-u. Ciągle wręczano mu noty protestujące z różnych powodów, na przykład w związku ze rzuceniem ukraińskiej rakiety na terytorium Białorusi. W jednej z tych not stwierdzono, że Ukraina rzekomo planuje uderzyć w terytorium Białorusi. I jeśli chodzi o biografię Igora Kyzyma, to on pełni obowiązki ambasadora od 2017 roku. To jest, on jest takim ambasadorem pomajdanowym, powiem tak. Jego poprzednik, były minister obrony Ukrainy Michał Jeżyl, nie wrócił na Ukrainę z Białorusi po zwolnieniu ze stanowiska ambasadora. To było w roku 2015. On otrzymał już później, w 2018 roku, status uchodźcy na Białorusi. To wiem, że wcześniej mieszkał na terytorium Białorusi. Jak to wygląda dzisiaj, nie mogę powiedzieć. Ale dlaczego on tak zrobił? Bo na Ukrainie grozi mu do 8 lat więzienia. Prokuratura Wojskowa Ukrainy podejrzewała jego o nieuzasadnionych wydatkowaniu środków państwowych w wysokości 1,5 miliona euro. I to oznacza, że przed przeznaczeniem Kyzyma przez kilka lat nie było ambasadora Ukrainy na Białorusi i moim zdaniem już po Kyzymie pełny czas też nie będzie, bo Igor Kyzym ostatnio przebywał w Kijowie w kwietniu 2023 roku. Władze Ukrainy wezwali go na konsultację w związku ze spotkaniem Aleksandra Łukaszenki z szefem Donieckiej Republiki Ludowej Denisem Puszylinem. A czy w ogóle zostanie, czy będzie nowy ambasador Ukrainy na Białorusi? Najprawdopodobniej nie, ponieważ ambasador, wysyłanie ambasadora do Białorusi dla Ukrainy oznacza takie złożenie listów Listów, jak to po polsku?
Uwierzytelniających.
Uwierzytelniających. I to automatycznie oznacza, że Ukraina przyznaje Łukaszenko jako prezydenta, a Igor Kizim w ostatnim wywiadzie dla naszej białoruskiej redakcji już raz kolejny potwierdził, że Ukraina nie uznaje Łukaszenka jako prezydenta. Ale moim zdaniem ambasada będzie działać na terytorium Białorusi, bo pozostaje tam kilku osób, to może być pozostaje jakaś osoba, charge d'affaires Ukrainy na przykład na Białorusi będzie działać do rozwiązywania problemów ukraińców. Ale oficjalnie też jeszcze w tym dekrecie Zieleńskiego nie widziałam przyczyn uwolnienia Igora Kizyma.
To Olu, zapytam się, bo słyszałem taką wersję, że przeprowadziłaś wywiad z panem ambasadorem przed samym jego odwołaniem, ale rozumiem, że nie ma tutaj związku przyczynowo-skutkowego. To nie rozmowa z tobą spowodowała, że pan ambasador został odwołany.
Mam taką nadzieję, że nie wywiad do naszej białoruskiej redakcji, ale jeśli chodziło o tym komentarzem do Rady UNED, to Igor Kizim tam po prostu powiedział, jeszcze taka historia była, że Łukaszenka wcześniej powiedział, że miało miejsce jakieś tam spotkanie w Lwowie, ukraińska, białoruska na początku tej wojny na pełnym skalom i że ktoś tam z delegacji białoruskiej brał udział w tym spotkaniu, ale Igor Kizim nam powiedział, i po prostu, no, oczywiście potrzebowaliśmy komentarzy na ten temat, co to było za spotkanie, bo nikt o tym nie wiedział. I oczywiście Igor Kizim też o tym nic nie wiedział i powiedział nam, że jego zdaniem tego spotkania po prostu nie było możliwości dla takiego spotkania.
Ola Siemaszko, szefowa białoruskiej redakcji Radia Wnet, na temat okoliczności odwołania Ihora Kizyma, ambasadora Ukrainy na Białorusi. Swoją drogą odwołanie ambasadora czasami jest dobrym działaniem dyplomatycznym. Na przykład można by było pozbyć się ambasadora Moskwy w Polsce, to na pewno byłaby dobra rzecz i właściwie moglibyśmy odwołać naszego ambasadora z Moskwy. To też pewnie byłaby dobra sprawa. Przypomnę, że to nie kończy pracy placówki, a obniża rangę stosunków międzynarodowych. Oli, bardzo serdecznie dziękuję.
Dziękuję, Pawle, ale chciałabym jeszcze, słyszałam, że była zapowiedź jutrzejszego programu wschodniego, tak? I chciałabym jeszcze zapowiedzieć tam białoruski temat, bo czytaliśmy w wiadomościach o Andrzeju Poczobucie, że on został wywieziony do kolonii karnej w Nowopolocku, a nasza redakcja białoruska po prostu nagrała wywiad z byłym więźniem tej kolonii karnej i on opowiedział o warunkach, w których siedzą tam więźni w tej kolonii. I jutro mam nadzieję, że będzie wywiad z tym więźniem politycznym.
Kolejny niezwykły materiał, który będzie jutro w programie wschodnim. Niezwykła rozmowa i naprawdę bardzo ważna w kontekście tego, co dzieje się z Andrzejem Poczobutem. A jeszcze raz bardzo serdecznie dziękuję. I zapowiedziany gość w naszym studiu. Gość i trochę gospodarz przecież, bo osoba, którą państwo znacie doskonale, znam ten szef naszej redakcji kulturalnej, czy też kuchni kulturalnej, Konrad Mędrzecki, jest obok mnie. Dzień dobry, Konradzie.
Witam serdecznie.
Mało czasu nam zostało, ale to być może powrócimy do tej rozmowy jeszcze jutro, bo mam nadzieję, że jutro już wraca twój program na antenę.
Tak, wraca.
A to nie wypuszczę ci jutro ze studia i przez chwilę jeszcze porozmawiamy może w programie wschodnim. Ale dlaczego porozmawiamy, Konradzie? Bo wróciłeś z podróży, która jak najbardziej z naszą audycją jest związana. Między Zachodem a Wschodem ta podróż się odbyła.
Między Zachodem a Wschodem. Najpierw byłem we Włoszech u świętego Franciszka, dokładnie w Asyżu, ale później pojechałem na Ukrainę i to była, no to myślę, że o tym będziemy głównie rozmawiać. Przemierzałem Ukrainę i pojechałem najpierw do Czerniowców i to jest wspaniałe miasto, cudowne miasto, a później byłem we Lwowie przez kilka dni też.
Konradzie, jesteś osobą, która być może no, w przeciwieństwie do tych osób, które pracują w redakcji wschodniej, rzadziej bywa na Ukrainie, ale nie pierwszy raz byłeś w czasie tej rosyjskiej inwazji na Ukrainie. Masz trochę inne spojrzenie niż te osoby, które na co dzień funkcjonują, czy mieszkają, tak jak Artur Żak, Wojtek Jankowski, w jakim stopniu ja. Jakie są te twoje refleksje z tych przejazdów przez Ukrainę? Przez Ukrainę, która jest w sytuacji wojny, ale jednak na tych terenach, które bezpośrednio na linii frontu się nie znajdują.
No właśnie, miałem takie wrażenie, bo ja pojechałem najpierw do Czerniowców i to taka była podróż całonocna przez Ukrainę autobusem. 15 godzin jedzie autobus do Czerniowców, generalnie rzecz biorąc. No i o tym samym mieście najwięcej chciałbym powiedzieć, bo to jest niesamowite, bo to jest miasto, w którym się w ogóle nie czuje wojny. Jest to takie miasto, którego nie dotykają, że tak powiem, działania wojenne. Co prawda bywają alarmy, tak? Od czasu do czasu. Ja pojechałem tam do przyjaciół związanych z moimi, że tak powiem, działalnością radiową, do artystów, do między innymi Wowy, którego bardzo serdecznie pozdrawiam, do Eleny, którą bardzo serdecznie, oni się zajmują ceramiką, grafiką, różnymi wspaniałymi rzeczami, muzyką też i no, do nich pojechałem i oni mnie zaprosili. No i odniosłem wrażenie, że to jest miasto absolutnie spokojne, gdzie się w ogóle nie czuje wojny. Absolutnie. Nawet pojawiają się alarmy, ale oni mnie strasznie uspokajają. Mówią, słuchaj, tutaj nikt tych alarmów nie przyjmuje do wiadomości. Nikt nie wychodzi do żadnych schronów i tak dalej. Tu się nic nigdy nie stało, nie spadło. A spokój na ulicach nieprawdopodobny. Notabene w Czerniowcach jest dużo osób, które z Ukrainy, z różnych miejsc przyjechały w czasie wojny. Właśnie z tych, tak oni mi opowiadali, że przyjechali właśnie z innych okresów dotkniętych wojną i jest więcej mieszkańców teraz Czerniowców. No i, ale nieprawdopodobny spokój. Kwitnie w ogóle życie na ulicach. Jest tam taka wielki trakt kobylański, taki poetki, jest wielki, wspaniały ulica Kobylańska i tam no, otwarte kawiarnie, muzyka na ulicy, wiele zespołów spotkałem. No, w ogóle się nie czuję tam tej atmosfery, raczej się czuję mniej wojenną atmosferę niż na co dzień w Warszawie. No bym powiedział, że tutaj jest o wiele bardziej nerwowo, generalnie rzecz biorąc. Jak się zaczyna wchodzić w rozmowy, na przykład z Wową, który jest wspaniałym artystą, ja postaram się pokazać jego pracę w jakiś sposób na Facebooku i Państwu udostępnić, wspaniały artysta, no to jak wchodzimy głębiej, to się okazuje, że jego brat, on po pierwsze nie może wyjechać z Ukrainy, bo jest młodym mężczyzną i to jest absolutnie niemożliwe, bo ja go na przykład zapraszałem do Polski, on powiedział, że to jest niemożliwe absolutnie w tej chwili, bo on nie może, ale jego brat jest w Bachmucie na froncie i nagle się pojawiły łzy w jego oczach, tak w kącikach. I on jakby tak podskórnie, ale to nie wychodzi. To nie wychodzi tak na pierwszy rzut. Jak wejdzie się w taką bardziej relację głębszą, no to zaczynamy rozmawiać o takich rzeczach i to wtedy wychodzi. No. No, ale Czerniowce to tak. Nie wiem, jak mamy dużo czasu, bo później był ten kontrast z Lwowem.
40 sekund, ale właśnie chciałem, żebyś jednak powiedział o Lwowie, bo Lwów to też miasto, które jawi się jako to miasto spokojne. Wielokrotnie też Artur o tym opowiada, a jednak doświadczyłeś.
Ja doświadczyłem, bo spałem w hotelu i właśnie miał miejsce atak. Obudziły mnie syreny głośne i później wybuch, wielki wybuch, bo to był właśnie ten wybuch sprzed kilku dni, o którym państwo pewnie wiedzą, na infrastrukturę krytyczną i no, obudziła mnie najpierw i był wielki wybuch. No. I to było takie doświadczenie bezpośrednie agresji rosyjskiej. No i cały, bo w ogóle podskoczyłem. No to nie było. No to było bardzo przeżycie takie mocne, bym powiedział.
Ta wojna pojawiła się niespodziewanie w tej twojej podróży, ale też pokazywałeś mi zdjęcie i może do tego zdjęcia powrócimy do tej rozmowy jutro. Zdjęcie cmentarza Łyczakowskiego. Jeżeli pozwolisz, zapraszam cię jutro po twoim programie też do programu wschodniego. Teraz już musimy kończyć, bo jak wchodzi Jakub Duszak do naszego studia, to ja po prostu czuję już tą presję, że zbliżają się wiadomości i musimy kończyć raport z Kijowa, więc w raporcie żegna się
Konrad Pęczycki
i Paweł Bobołowicz. Do usłyszenia.
Raport z Kijowa.